Bracia i siostry, na początek takich kilka pytań chciałbym zadać na początku tej mojej usługi, naszego wspólnego rozważania Słowa Bożego. Takie mi się urodziły właśnie pytania, które postawiłem najpierw sam sobie i tak pomyślałem, że dobrze się zastanowić byłoby nam wszystkim, co jest dla nas w życiu najcenniejsze, co jest dla nas w życiu najważniejsze. Ludzie różne mają tutaj różne rzeczy, mogą się pojawić, życie, zdrowie, majątek, dom, samochód, rodzina, mąż, żona, dzieci, praca, nauka, pozycja społeczna, wiara, Bóg, zbór. Bardzo szeroka lista. Każdy, myślę, z tych kilku rzeczy, które wymieniłem, a może swoje jakieś inne, potrafiłby stworzyć taką listę rzeczy, które są dla mnie najważniejsze, które są dla mnie w życiu najistotniejsze. Ale co tak naprawdę stoi na czele? Co tak naprawdę jest na samej górze? Myślę, że to, o czym najwięcej myślimy i czemu najwięcej się poświęcamy, w co jesteśmy najbardziej zaangażowani, za co bylibyśmy gotowi oddać swoje życie, to ma dla nas tak naprawdę największą wartość. To, czemu jesteśmy oddani, poświęceni, być może za co bylibyśmy gotowi oddać życie. Gdzie jest Bóg w tym zestawieniu? Gdzie znajduje się Bóg? Jak wysoko cenię sobie wiarę, którą dzięki łasce Bożej posiadłem? Ja myślę, że tak obserwując życie wierzących ludzi, życie chrześcijańskie, zauważam, że tak bardzo łatwo jest tak spowszednieć, że wszystko staje się takie zwyczajne, takie zwykłe, takie pospolite, że wiara może tak bardzo łatwo stać się po prostu kolejną religią, którą człowiek w swoim życiu wyznaje, że relacje z Jezusem może sprowadzić się do kilku minut dziennie, które Jemu się poświęca, że taka prawdziwa, żywa relacja z Bogiem może stać się takim dodatkiem tak naprawdę do życia. I ten przeskok od takiego życia zaangażowanego do takiej, nie wiem, letniości, obojętności wcale nie jest aż tak daleki, jakby się mogło wydawać. I to tak bardzo mocno mnie zastanawia i za chwilę chciałbym kilka wersetów, kilka myśli właśnie z Bożego Słowa też odczytać i pobudzić nas do refleksji, pobudzić do zastanowienia, pobudzić do takiego właśnie przeanalizowania, no i wzięcia sobie do serca to, co może być dla nas ostrzeżeniem, co może być dla nas swego rodzaju właśnie ostrzeżeniem, na co powinniśmy zwrócić uwagę, bo myślę, że tak łatwo jest właśnie przejść z tego, co najważniejsze, do życia takiego, no zupełnie tak jak wspomniałem i wymieniłem przed chwilą. Dlatego myślę, że warto się przez chwilę zatrzymać. Juda, otwórzmy list Judy. W swoim liście Juda napisał w wersecie trzecim, taki znany werset z tego listu, chciałbym go przypomnieć, co mówi do wierzących, co mówi, co kieruje, jakie słowa kieruje właśnie do nas. Trzeci werset listu Judy mówi: umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. W swojej gorliwości Juda uznał za konieczne, aby właśnie takie słowa skierować, aby napomnieć Boży lud, aby właśnie zaadresować te słowa i wezwać do działania. Wezwać do czegoś bardzo konkretnego, do konkretnego czynu. Nie do siedzenia z założonymi rękoma i przyglądania się, jak to wszystko dookoła wygląda. Czasem przyłączania się do narzekania, że wszystko jest źle, nie tak to wszystko idzie. Nie tacy są ludzie, nie taki jest zbór, nie taki jest to i tamto i milion różnych rzeczy. Nie takie państwo, prezydent i wszystko, co możliwe. Nie o takim życiu właśnie mówi Słowo Boże. Mówi o tym, aby człowiek wierzący podjął walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Czyli pokazuje tutaj pewną wielką wartość, która została świętym nam darowana. Pokazuje tutaj na ogromne właśnie znaczenie, o co powinniśmy gorliwie zabiegać, o co powinniśmy toczyć bój. Walka to jest właśnie toczenie boju. To praktycznie, myślę, że każdy dzień naszego życia, on pokazuje, składa się z różnych takich bitew, mniejszych i większych, które przychodzi gdzieś nam stoczyć. I Pytanie, czy podejmujemy właśnie, czy podejmujemy wezwanie, czy podejmujemy walkę, czy pozwalamy się właśnie zdominować i pokonać. Walka to jest też przede wszystkim, ta, o której mowa jest tutaj, to jest obrona chrześcijańskich wartości, którymi przywykliśmy, aby żyć, to do których jesteśmy przekonani, że są jedyne i słuszne. To jest właśnie obrona chrześcijańskich wartości w tym zdemoralizowanym zupełnie świecie. Tych wartości, które zostały obśmiane właśnie, a które Boże Słowo pokazuje jako cenne, jako drogocenne. Kilka poniższych wersetów, które tutaj są zapisane w tym liście Judy, one pokazują, z czym człowiek, co jest przedmiotem tak naprawdę tej walki. I my czytamy, gdybyśmy tutaj sięgnęli właśnie do tych wersetów, mowa jest o fałszywym nauczaniu, które będzie powszechne, które było i niestety jest, które się zakrada do zborów, zakrada się i jest obecne też w chrześcijaństwie. I tu jest mowa o tym, jak walczyć właśnie, aby podjąć walkę z fałszywym nauczaniem, błędnym nauczaniem. Mowa jest o tym, że ludzie będą namawiani do tego, aby ulegać rozpuście, aby ulegać rozwiązłości. I będzie taka namowa i taka presja wywierana. Mówi Słowo Boże, pisze do was, żebyście podjęli walkę, żebyście z tym podjęli walkę. Dalej jest mowa o tym, że są ludzie, będą ludzie, którzy będą nakłaniali do buntu, będą nakłaniali do takiej wrogości, którzy będą nakłaniali do rozłamów, do odejścia i tak dalej. To wszystko tutaj czytamy w poniższych wersetach, które właśnie o tym mówią. I Juda pisze, podejmijcie walkę o wiarę, nie pozwólcie, nie patrzcie, nie bądźcie bierni w tym wszystkim i nie ulegajcie temu, ale walczcie, ale stańcie i walczcie. A dochodzimy do wersetu 20 i tutaj Juda jeszcze raz podkreśla znaczenie wiary. Chciałbym ten werset również, bracia i siostry, abyśmy przeczytali. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym. Zwróćmy uwagę, jak niezwykle cenna właśnie jawi się tutaj w tych dwóch przytoczonych wersetach wiara. Wiara raz na zawsze przekazana świętym. Druga rzecz, wy umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o co? W oparciu o najświętszą wiarę waszą. Bracia i siostry, pomyślmy o tym właśnie, jak drogocenna jest wiara, którą właśnie posiadamy. Dzięki łasce, dzięki miłosierdziu Boga. Jak właśnie pokazuje nam Słowo Boże, wytycza pewien kierunek, aby tą wiarę w swoim życiu chronić, aby ją cenić, aby to była rzeczywiście, miała ogromną wartość i znaczenie dla nas. Mało tego, abyśmy byli gotowi, aby o tą wiarę walczyć, aby stanąć właśnie do boju, by walczyć o wiarę, która nam została z łaski miłosierdzia Bożego przekazana. Myślę, uważam, że wiara jest właśnie takim wspaniałym, drogocennym klejnotem. Taką drogocenną perłą, dla której warto sprzedać wszystko i podjąć życie, aby pójść właśnie za Bożym głosem, pójść w tym kierunku, nabyć tą jedną, jedyną drogocenną perłę. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Przypomnijmy sobie trzy wersety, które Pan Jezus właśnie opisał, czym jest Boże Królestwo, jak ogromną ono ma wartość i do czego je przyrównał. 13 rozdział Ewangelii Mateusza, 44 werset. Tutaj właśnie mowa jest o tym ukrytym skarbie. I czytamy. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Czy ja w swoim życiu gotów jestem? Czy byłem kiedykolwiek gotów? Czy do takiego właśnie podejścia, takiego poświęcenia, kiedy zobaczyłem, że jest skarb. Skarb ukryty gdzieś na roli. Czy byłbym gotowy oddać wszystko, aby nabyć tą rolę z tego powodu, że tam znajduje się ten drogocenny skarb, który warty jest dużo więcej niż wszystko, co posiadam. Pan Jezus stara się pobudzać tutaj właśnie do myślenia, stara się pobudzać do też pewnej takiej właśnie wyobraźni i uświadomienia sobie, czym jest Boże Królestwo tak naprawdę, czym powinno być dla nas Boże Królestwo, czy doceniamy Jego wartość, czy naprawdę potrafimy je cenić tak, jak powinniśmy je cenić. Przechodzi dalej Pan Jezus, mówi dalej, podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. szukający drogocennych pereł. Ten, który zbiera, kolekcjonuje, szuka piękne perły. Znalazł jakąś wyjątkową, jedyną, najcenniejszą, jaką kiedykolwiek widział. I gdy ją znalazł, wszystko, co miał, sprzedał. Wszystko, co posiadał, sprzedał, oddał za tą jedyną perłę. Bardzo podobne do siebie te dwa podobieństwa, ale stara się Pan Jezus nam przybliżyć i pokazać tą właśnie ogromną wartość życia dla Niego, tą ogromną wartość posiadania Bożego Królestwa, Bożego pokoju w swoim sercu, posiadania tej wiary, która daje nam zbawienie, która daje nam życie wieczne, że człowiek powinien być gotowy do takiego poświęcenia, sprzedać wszystko, co ma, oddać wszystko, co ma za tą właśnie wiarą. I dlatego te pytania, które zadałem na początku, co dla mnie stanowi największą wartość w moim życiu, co stanowi, co jest dla mnie najdroższe, co jest dla mnie takie najbardziej cenne, za co byłbym gotów oddać wszystko, za co byłbym gotów oddać siebie, za co byłbym gotów oddać swoje życie. Co stanowi, czy jest jakaś taka rzecz, może nie ma takiej, nie wiem, bracia i siostry, dlatego wspomniałem, zastanówmy się, pomyślmy, popatrzmy, czy w swoim życiu, my, którzy doświadczyliśmy Bożej łaski, potrafimy tak jak ten kupujący pole, czy jak ten kupujący perłę, czy potrafimy tak docenić, czy kiedy zetknęliśmy się właśnie z tą Bożą łaską, doświadczyliśmy tego Bożego miłosierdzia, czy my dzisiaj potrafimy po jakimś czasie naszego, który minął od tego momentu, gdy zostaliśmy zbawieni, czy dzisiaj potrafilibyśmy powiedzieć, to jest największa wartość, to jest wszystko, co posiadam tak naprawdę, dlatego żyję i gotów jestem życie swoje poświęcić, czy widzę, czy czuję tą, czy rozumiem, czy doceniam tą wartość właśnie tego, co Bóg złożył w moim życiu, co Bóg złożył w moim sercu. Czy On ma dla mnie takie znaczenie? Czy On ma dla mnie taką wartość? Czy stał się tylko pewnym dodatkiem, pewnym wypełnieniem, wypełniaczem mojego życia? Jak to wygląda? Myślę, że bardzo ważne jest, aby ponownie może sobie w swoim życiu zadać tych kilka pytań i jakieś pewne rzeczy sobie uświadomić. Kim dla mnie tak naprawdę... Jakie znaczenie ma dla mnie Jezus Chrystus? Czy potrafię Go cenić ponad wszystko? Czy tylko są to słowa wypowiadane już tak po prostu z pamięci, jako pewien slogan? Wszystko Tobie dziś oddaję, jesteś najcenniejszy, najwspanialszy. To można tak w ten sposób, ale uważam, bracia i siostry, że to nie ten kierunek i to nie jest dla nas kierunek. Chciałbym takie wspaniałe wersety odczytać, które tak bardzo mocno mnie przekonują, dotykają z Księgi Joba, 22 rozdział. Kilka wersetów, które uważam za naprawdę wspaniałe wersety, pokazujące pewien kierunek myślenia, pewien kierunek postępowania, pewien kierunek, który chciałbym w swoim życiu jeszcze bardziej właśnie zdecydowanie w nim pójść, obrać i zachęcić każdego z nas, aby również i naszym wyborem stały się te słowa. 22 rozdział Księgi Joba, werset 23 i poniższe. Czytamy tak, najpierw 23 i 24. Jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu, jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z Ofiru, jeżeli Wszechmocny będzie Twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla Ciebie, wtedy Wszechmocny będzie Twoją radością i podniesiesz ku boku swoje oblicze. Gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha Cię i swoje śluby spełnisz. Cokolwiek postanowisz, uda Ci się, a nad Twoimi drogami zabłyśnie światło. Halleluja. To są wspaniałe słowa, tak jak wspomniałem, które pokazują na pewien taki kierunek. 23, 24 werset. Wydawać by się mogło, że z czego ja, wierzący, miałbym się nawracać, czy z czego miałbym pokutować, czy są jakieś takie rzeczy w moim życiu. Nie wiem, bracia i siostry, te słowa wzywają nas do tego, abyśmy spojrzeli na siebie, czasem może trochę krytycznym okiem, abyśmy spojrzeli czasem właśnie może trochę inaczej niż spoglądamy i zobaczyli, czy wszystko, co robię w swoim życiu, czy moje postępowanie, czy moje działanie, ono jest takim, jakie Panu Bogu się podoba, w którym Bóg ma upodobanie i może powiedzieć, że w tym rzeczywiście Mu się podobam. Czy jednak są takie rzeczy, których lepiej byłoby nie wymieniać, których lepiej by było, żeby w życiu nie było moim osobistym? I co wtedy? Biblia mówi, Jeśli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu. Czyli to jest pierwsza rzecz właśnie. Zobaczyć, co jest. Zobaczyć, gdzie jestem, co się znajduje. Czy nie ma czasem takich rzeczy właśnie, które zasmucają tak naprawdę Boga. Są przekroczeniem Jego prawa. To jest pierwsza rzecz. A druga, jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z Ofiru. Pokazuje tutaj ten werset na to, co dla ludzi najczęściej miało i ma ogromną wartość, a często największą. Złoto, majątek, pieniądze. To jeśli, mówi teraz, wrzucisz to w proch, jeśli to obrócisz w proch, czyli naprawisz swoje postępowanie i to, co ma dla ciebie, to czym żyłeś dotychczas, to, co miało największą wartość, jak ty obrócisz w proch i w to miejsce wprowadzisz kogo? Jeśli Wszechmocny będzie twoim złotem, jeśli uświadomisz sobie właśnie nie to złoto, nie ta marność, której z tego świata nie zabierzesz ze sobą, ale jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie. Zwróćmy uwagę, jak tutaj właśnie nas ukierunkowuje Słowo Boże. Jeśli On stanie się, czy Bóg jest moim złotem i srebrem pełnym połysku dla mnie? Dzisiaj, bracia i siostry, czytamy to Słowo. Zadajmy sobie pytanie, czy On dla mnie rzeczywiście takim jest? Czy rzeczywiście to w moim życiu, w moim sercu tak naprawdę się dzieje? Czy nie jest to tylko pewien taki slogan? Czy nie są to tylko moje chęci, ale czy jest to rzeczywistość mojego życia? Bóg, największa wartość, najcenniejsza wartość. Nie takie marności, którymi na co dzień ludzie żyją, ale właśnie mój Bóg. Czy On jest moim złotem, czy jest moim srebrem pełnym połysku dla mnie? Czy On takim dla mnie jest? Czy tak na Niego patrzę, czy tak na Niego spoglądam? Ciśnie mi się na myśl słowo z listu do Filipian, kiedy apostoł Paweł zachwycony był Jezusem. Wyraził taki swój po prostu zachwyt tym, kim dla niego jest Jezus i życie z Jezusem. I opisał to w trzecim rozdziale listu do Filipian. W tych kilku tak dobrze znanym nam wersetach, 7 i 8, trzeci rozdział listu do Filipian. Tam apostoł Paweł pisze, porównuje, zestawia to, co w życiu osiągnął, to, do czego w życiu doszedł, to, co w życiu posiadał i to przyrównuje do tego, jaką wartość ma Jezus Chrystus właśnie dla niego. I pisze w ten sposób, taki bardzo mocny, bardzo zdecydowany, bardzo taki radykalny. Mówi, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. To wszystko, co było dotąd zyskiem, to wszystko, czym żyłem dotąd, to wszystko, co mnie fascynowało, to wszystko uznaję ze względu na Chrystusa za szkodę. Szkoda po prostu minionego czasu i zaangażowania w tego rodzaju, różnego rodzaju rzeczy. I dalej mówi, ale jeszcze więcej. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. I wszystko uznaję za śmiecie. Wobec tej doniosłości, wobec tego właśnie, czym jest poznanie Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, popatrzmy do nauczania Pana Jezusa, tego, które czytaliśmy z Ewangelii Mateusza. To właśnie skarb ukryty właśnie na roli, tą najdrogocenną perłę, za którą ktoś był gotów oddać, sprzedać wszystko. Apostoł Paweł pokazuje w ten praktyczny sposób z życia, nie już jako historia, nie jako podobieństwo, ale to było faktem, którym on się dzieli razem z nami. To jest wyraz jego właśnie świadectwa, jego doświadczenia. Jak w połączeniu, właśnie w zestawieniu z Jezusem Chrystusem wyglądają inne rzeczy, którymi ludzie żyją, którymi się chlubią, nad którymi latami pracują. Jak to wszystko wygląda? Lecz więcej, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. Jak w moim życiu właśnie, czy ja doceniam tą wartość? Kolejny raz to pytanie, wybaczcie, że je zadaję tak w kółko w zasadzie, przewija się, jak widzicie, co jakiś czas, ale czy dla mnie poznanie Jezusa Chrystusa jest tą doniosłością? Czy doceniam właśnie, czy widzę w tym wartość dla swojego życia? Czy widzę w tym właśnie tą gotowość uznania wszystkiego za śmieci wobec tego, żeby poznać jeszcze bardziej Chrystusa, doznać mocy Jego i doświadczyć Jego w swoim życiu? Czy to mnie pociąga? Czy ten kierunek właśnie chciałbym również w swoim życiu obrać? Być może obrałem. Czy jest mi to obojętne? Mogę znajdować się na tym miejscu, ale może być mi to obojętne i to jest takie właśnie przykre, ale wymagające zastanowienia, ale też i podjęcia, nie pozostania w takim stanie, w jakim się znajdujemy, jeśli jest to stan niewłaściwy. Dlatego Boże Słowo tak nam wspaniale pokazuje właśnie, właśnie wytycza pewien kierunek. Czy wszechmogący Bóg jest moim złotem i srebrem, które jest pełne połysku dla mnie? Czy Jezus Chrystus jest dla mnie tą największą wartością, dla której gotów jestem uznać wszystko za szkodę, uznać wszystko za stratę, dlatego żeby jeszcze bardziej, żeby tylko jeszcze więcej móc Jego poznać. Nie cieszyć się tylko tym, że będziemy w wieczności z Nim przebywali, choć jest to wspaniałą i cudowną rzeczą i obietnicą, którą żyjemy, ale w czasie naszego życia tutaj na tej ziemi właśnie Słowo Boże pokazuje, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby jeszcze bardziej, bardziej i bardziej poznać Jezusa Chrystusa i jeszcze więcej Go serca umiłować. Bracia i siostry, wróćmy do Księgi Joba, wróćmy do tamtych kolejnych wersetów. Jeśli Wszechmocny będzie Twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla Ciebie, jest tutaj, kolejne wersety są już wspaniałą taką obietnicą, którą Pan Bóg pragnie przekazać dla tych, dla których On jest złotem, dla których On jest srebrem, dla których, w których oczach jest prawdziwą właśnie drogocenną wartością. Wtedy Wszechmocny będzie Twoją radością. Wtedy Wszechmocny będzie kiedy? Kiedy uczynię Go najważniejszą osobą w moim życiu, najważniejszym w moim sercu. Jeśli On będzie moim złotem i srebrem, to wtedy Wszechmocny będzie moją radością. Będę umiał radować się w Panu, będę umiał się radować w Nim, będę wiedział, czym jest prawdziwa radość właśnie w moim Bogu. I wtedy, mówi Słowo Boże, podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. Nie będziesz zawstydzony, nie będziesz skrępowany, aby wysławiać Boga, aby uwielbiać Boga, aby przyjść z radością właśnie i wzywać Jego imienia. A gdy będziesz się do Niego modlił, ten 27 werset mówi, Bóg wysłucha Cię i swoje śluby spełnisz. Gdy będziesz się do Niego modlił, On Ciebie wysłucha. To jest taka cudowna ta obietnica, wspaniała gwarancja, że mamy kogoś, kto nas wysłucha, kto nas przyjmie, do kogo możemy się zwrócić, do kogo możemy uciec się z naszą potrzebą, z naszymi problemami, z naszymi czasem słabościami, gdzie potrzebujemy właśnie tego Bożego wsparcia. Ale bracia i siostry, jest pewna taka, widzimy kolejność, jest pewien taki Boży porządek. Najpierw właśnie to oczyszczenie swojego serca, nawrócenie, zwrócenie się do Boga, uznania tego, tych rzeczy czasem, którymi żyjemy, tych priorytetów, którymi się kierujemy, przestawienie i postawienie Jezusa Chrystusa na pierwszym miejscu w naszym życiu. Takiego właśnie oddania się dla Niego, takiego zafascynowania Nim, takiego uznania Go za najdrogocenniejszą osobę w naszym życiu. I mamy wtedy taką otwartą drogę, aby stanąć właśnie w radości, podnieść swoje oblicze, wzywać imienia Pańskiego, połączone z taką Bożą gwarancją, Bożą odpowiedzią. Gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha Cię, swoje śluby spełnisz, cokolwiek postanowisz, uda Ci się, a nad Twoimi drogami zabłyśnie światło. Bracia i siostry, ja tego chciałbym życzyć każdemu jednemu z nas i Wam, i sobie, abyśmy taką drogę w swoim życiu obrali. Może jeszcze bardziej. Ja nie mówię, że nie jesteśmy. Ja nie mówię, że gdzieś jesteśmy daleko od tego. Ale myślę, że można jeszcze więcej po nas się spodziewać. Ale uważam, że powinniśmy jeszcze więcej wymagać sami od siebie, patrząc na Boże Słowo, gdzie jeszcze możemy, ile jeszcze możemy i patrząc na te biblijne przykłady właśnie życia ludzi, którzy byli zafascynowani Jezusem Chrystusem, zafascynowani życiem dla Niego, dla których On był takim właśnie blaskiem, pełnym blasku, patrzyli na Niego nie kilka minut dziennie, bo tak wypada, ale całe życie było takie przepełnione i przesiąknięte relacją z Bogiem, relacją z Jezusem Chrystusem, relacją z Bożym Słowem. I ja tego chciałbym z głębi serca życzyć i Wam, i sobie, naszemu zborowi, żebyśmy tak właśnie patrzyli na naszego Pana, korzystali z Jego łaski, korzystali z Jego dobroci, aby On był rzeczywiście tym na pierwszym miejscu, numerem jeden dla nas i wszystkim. Niech nam Pan dopomoże, niech nas błogosławi, niech rozpala nasze serca, niech nas rozbudza do tej jeszcze większej takiej gorliwości. Korzystajmy też właśnie z tych Bożych obietnic, które mamy, które są nam pozostawione. Bo dla kogo Pan Bóg spisał te wszystkie obietnice? Dla kogo one zostały przekazane? Dla kogo one zostały spisane? Tak kiedy czytałem ten werset, też pomyślałem, no dla kogo? No nie, przecież nie dla tych, którzy ich nie znają. Przecież nie dla tych, którzy ich nie czytają. Przecież nie dla tych, którzy je lekceważą, ignorują, ale dla tych, którzy właśnie w nich, w Bogu pokładają ufność i nadzieję. Dlatego, bracia i siostry, skłonimy nasze kolana, przyjdziemy przed Boże oblicze, uwielbimy naszego Pana, podziękujemy za czas naszej społeczności, za Jego Słowo, za Jego obecność i oddamy Mu chwałę i oddamy się w Jego ręce. Amen.